Popołudnie Wnet.
Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Popołudnie Wnet. Jest godzina 16.01 i Polska się podzieliła. Nie tylko politycznie Polska jest podzielona, ale też frontami atmosferycznymi. W Warszawie w tej chwili to są 22 stopnie Celsjusza. Tyle wskazuje termometr przed naszym studiem w budynku Pasty, a w Krakowie 10 stopni Celsjusza, 12 stopni różnicy. I w tej temperaturze warszawskiej rozpoczynamy Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet.
A w Popołudniu Wnet wiadomości. Rafał Brzeski.
Dzień dobry Państwu. W okolicach eurowyborów należy spodziewać się rekonstrukcji rządu, ujawnił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla magazynu Polska Times. Skala rekonstrukcji gabinetu zależeć będzie od tego, kto z ministrów trafi do Parlamentu Europejskiego. W ocenie premiera obóz rządzący ma na zapleczu dobrych ludzi, którzy zyskają możliwość przejścia na pierwszą linię frontu. Pytany, czy gotów jest kierować pracami rządu po jesiennych wyborach, Morawiecki wyjaśnił, że jeśli taka będzie wola wyborców oraz kierownictwa PiS, to on jest do dyspozycji. Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd pracował nad utworzeniem wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Wykaz ten ma usprawnić realizację inwestycji kolejowych i powiązać je z budową planowanego centralnego portu komunikacyjnego. Planowana sieć ma strategiczne znaczenie dla interesów państwa, w tym dla bezpieczeństwa Polski. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił, że nawet jeśli Zjednoczona Prawica wygra jesienne wybory do Sejmu, to nie ma mowy, aby Polska wycofała się z Unii Europejskiej. Jego zdaniem Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości. Wyrażone w rozmowie z Dziennikiem Rzeczpospolita przekonanie Junckera zrujnowało filar propagandowej kampanii Koalicji Europejskiej, która od tygodni straszy widmem polexitu i katastrofy, jaka nieuchronnie po nim nastąpi. Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza wygrała wczorajsze wybory parlamentarne. Socjaliści uzyskali 123 mandaty w liczącym 320 miejsc w Kongresie Deputowanych. Jest to jednak zbyt mało, by rządzić nawet w koalicji z lewicowym blokiem Podemos, który zdobył 142 mandaty. Szykują się więc żmudne rokowania nad utworzeniem koalicji rządzącej. Po prawej stronie wydarzeniem jest wejście do kortezów generalnych prawicowej partii Vox, która zdobyła 24 mandaty. Jest to pierwszy przypadek od upadku frankizmu w latach 70. ubiegłego stulecia, aby deputowani partii prawicowej zasiedli w hiszpańskim parlamencie. Rosyjski gigant Gazprom podwoił w ubiegłym roku swój zysk netto, który osiągnął, jak wyliczyła agencja Reutera, 5,5 miliarda funtów. Podstawą rekordowego zysku była sprzedaż gazu ziemnego do krajów Europy. Gazprom jest filarem rosyjskiej gospodarki opartej na sprzedaży surowców i jego dochody stanowią około 5% dochodu narodowego brutto. Rosyjski gigant kontroluje 37% dostaw gazu zużywanego przez Europę, co świadczy, jak dalece kontynent już jest uzależniony od moskiewskiego kurka. Z kolei sprzedaż gazu do krajów europejskich stanowi 70% dochodów Gazpromu, co świadczy, jak dalece Moskwa jest uzależniona od europejskich zakupów gazu. Nowo wybrany prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaoferował obywatelom rosyjskim ukraińskie obywatelstwo, którzy uważają się za uciskanych pod rządami Kremla. Propozycja jest odpowiedzią Kijowa na podpisany przez Władimira Putina dekret o uproszczonym trybie nadawania obywatelstwa rosyjskiego mieszkańcom tzw. republik ludowych powołanych przez prorosyjskich separatystów na terenach ukraińskiego Donbasu. A teraz kronika towarzyska. Saga Fundacji Otwarty Dialog trwa nadal, przynajmniej na Wyspach Brytyjskich, gdzie otwarcie mówi się, że jest to fałszywa organizacja pozarządowa. Media przypominają, że Ludmiła Kozłowska cieszy się w Brukseli nie tylko poparciem Gaja Verhofstadta, ale również dwóch europarlamentarzystek z ramienia Partii Pracy, Claire Moody oraz Julie Ward. Za namową Kozłowskiej Ward podpisała swego czasu wraz z innymi europarlamentarzystami petycję do Interpolu o cofnięcie nakazu aresztowania dla kazachskiego oligarchy Muchtara Abjazowa, skazanego zaocznie za największy kwotowo przekręt w historii brytyjskiego sądownictwa. Wówczas media nad Tamizą zastanawiały się, czy sygnatariusze petycji wzięli honorarium za swą interwencję i ile wzięli. Teraz pytania wracają. Podobnie jak zarzut, że fundacja finansowana jest z laundroautomatu, czyli systemu prania, kamuflowania i przekazywania na Zachód funduszy zdefraudowanych w Rosji i państwach postsowieckich. Portal EU Today cytuje przy tym fragment raportu Mołdawskiej Komisji Rządowej zarzucający Fundacji Otwarty Dialog współpracę i uzależnienie od agentów służb wywiadowczych Federacji Rosyjskiej. Ten sam portal zwraca uwagę, że zarzut braku praworządności w Kazachstanie jest chybiony, bowiem kraj ten otrzymał jesienią ubiegłego roku bardzo wysoką ocenę Komisji Weneckiej Rady Europy. Akta sprawy lidera partii Wiosna, Roberta Biedronia, o pobicie matki są nie do odtworzenia, zakomunikował Sąd Rejonowy w Krośnie. Sprawa toczyła się przed prawie 20 laty i zakończyła porozumieniem stron, chociaż wcześniej matka oskarżała syna o znęcanie się nad nią i młodszym bratem. Bulwersującą sprawę ujawniły Gazeta Warszawska i Super Express, ale rewelacji obu gazet nie można skonfrontować z dokumentami, bowiem w 2013 roku okazało się, że akta sprawy zniknęły z krośnieńskiego sądu. Radio Wnet ma żółtą łódź podwodną, a teraz o białym wielorybie. Rybacy z niewielkiego osiedla Inka na północy Norwegii po powrocie z łowiska opowiedzieli sieci radiowo-telewizyjnej NRK, że ich kutry były atakowane przez białego wieloryba, który miał na sobie dziwnego kształtu uprząż. Na dowód przedstawili nakręcone podczas połowu filmiki. Wieloryb zachowywał się spokojnie i wyraźnie był przyzwyczajony do ludzi. Usiłował tylko zerwać zwisające u burt liny i sieci. Rybacy schwytali zwierzę i zdjęli z niego uprząż. Wewnątrz, na jednym z pasków, widniał napis „Wyposażenie z Sankt Petersburga”. Zdaniem norweskich ekspertów uprząż stanowiła podstawę do zamontowania kamery lub uzbrojenia, a wieloryby był zapewne szkolony przez Rosjan. Profesor Audun Rikardsen z Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego zwrócił się do kolegów w Rosji z pytaniem, czy przypadkiem to nie ich wieloryb. Ci odpowiedzieli, że nie, ale zapewne jest to wieloryb bojowy, tresowany w ośrodku rosyjskiej marynarki wojennej w Murmańsku.
Komentarze do tych informacji Rafał Brzeski przedstawi jeszcze w tym popołudniu wnet gdzieś koło godziny 16:45 i co poniedziałek będziemy z doktorem Rafałem Brzeskim spotykać się w studio o godzinie 16. Teraz 16:10 na zegarze i może zaproponujemy Państwu Olivia Newton-John i Johna Travolta w piosence z filmu Grease. Newton-John i John Travolta w popołudniu wnet. Jest godzina 16:12. Popołudnie wnet. A przy telefonie pani Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Jak ustalił portal W Polityce, w wiarygodnych źródłach rządowych aż w 194 szkołach na 5083 zobligowanych w tym roku placówek do klasyfikacji uczniów rozstrzygnął dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel. Oznacza to, że ustawa, którą przeforsowało Prawo i Sprawiedliwość, uratowała spokojną przyszłość edukacyjną 15 364 uczniów. Czy to są liczby prawdziwe?
To znaczy, myślę, że to są liczby zbliżone do prawdziwych. Rzeczywiście tak jest, że ustawa maturalna zadziałała. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że jednak rady pedagogiczne klasyfikowały, natomiast zdarzyły się takie przypadki i niestety takie przypadki miały miejsce, że musieliśmy się odwołać do tej w trybie pilnym przygotowanej nowelizacji do tej ustawy maturalnej.
A dlaczego w tych 190 szkołach, ponad 190 szkołach takiej rady pedagogicznej nie było?
No z jakichś powodów nauczyciele tej rady nie przeprowadzili. No oczywiście myślę, że to są jeszcze emocje. Myślę, że to są sytuacje, które wynikają z emocji strajkowych. Tak naprawdę to oczywiście jest niedobre, ale dobrze, że była z kolei ta ustawa i uratowała spokojne zdawanie egzaminów. Wracając w ogóle do strajku w maturach, w ogóle w trakcie matur, w trakcie egzaminów, do tego, że uczniowie byli w tyle tygodni, dni w stresie, byli to zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ale też i w tych ostatnich godzinach maturzyści, więc no, mogę powiedzieć tak, nie chcę oceniać, czy używać jakichś mocnych słów. Dobrze, że emocje opadają, być może nie u wszystkich od razu i myślę, że to dobrze, że matury się odbędą spokojnie.
Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zarekomendował nauczycielom powstrzymanie się od wszelkich dodatkowych aktywności. Strajk nauczycieli staje się strajkiem włoskim. Czy...
No właśnie... Powiem tak, jestem bardzo mocno w tej chwili zajęta przygotowaniem do okrągłego stołu pod stolika, który koordynuje w sprawie jakości edukacji. Myślę, że czeka nas bardzo interesująca dyskusja i docierają do mnie, myślę, że też warto się odnieść do tego, co słyszeliśmy w piątek w ramach okrągłego stołu, co prawda bardziej symbolicznie okrągłego, natomiast najważniejsze, że wypowiadają się tam i rodzice, i nauczyciele, i dzieci, i eksperci. Jestem przekonana, bo przysłuchiwałam się bardzo uważnie i byłam zbudowana tą dyskusją, że wiele ważnych wniosków, propozycji tam padło, otwarto też dużo takich obszarów dyskusji. Natomiast no, myślę, że to, że nauczyciele są sfrustrowani tym, że w taki sposób trochę jednak mogli się poczuć wykorzystani przez przewodniczącego Braniarza, to jest taki odzew, że nie strajkujemy, ale będziemy powstrzymywać się od innych zajęć. Ja jestem przekonana, że nauczyciele wrócili do pracy, przerwali strajk i będą się troszczyć o swoich uczniów i pracować zgodnie z tym, tak jak pracowali do tej pory, bo przecież to są jakieś odgłosy, czy takie nawoływanie, no czym jest włoski strajk, to nie wierzę w to, że nauczyciele będą tak pracować.
A co się kryje pod nazwą podstolika jakość edukacji?
No właśnie, ja tutaj mocno się do tego przygotowuję, w sensie, że takim, że chciałabym, żeby otworzyć dyskusję, w której będziemy... Nawiązując do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który zainicjował obrady edukacyjnego okrągłego stołu, żeby odważnie stawiać pytania. Myślę, że my nie odpowiemy jutro na żadne pytania, tylko my otworzymy obszary do dyskusji i będziemy próbować dalej, będziemy pracować i znajdować na to odpowiedzi. Przede wszystkim to, co od lat jest do końca niezdefiniowane, to czym jest jakość edukacji, co to znaczy dobra szkoła, kiedy ta szkoła jest dobra. Co wskazuje, że ta jakość edukacji jest wysoka, jakie instytucje za to odpowiadają, kto ją tworzy, jak ustawić pewne kompetencje między organem nadzoru, organem prowadzącym, czyli między kuratorium a samorządem, jak finansowanie wpływa na jakość edukacji i czy to od tego, jak jest wysokie, a może w jaki sposób środki finansowe są dzielone, będzie ta jakość edukacji zależeć. Wiem, że będzie sporo osób w tej dyskusji, będą też przedstawiciele ekspertów, instytucji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, będą przedstawiciele kuratorów, ale przede wszystkim będą samorządowcy, będą pedagodzy, będą rodzice. I wydaje mi się, że taką dyskusję, ja się bardzo cieszę na tę dyskusję, na tę rozmowę i będziemy w sposób otwarty o tym rozmawiać i będziemy definiować
Ale
przedyskutowywać
pani minister, tą sprawę. Tak? Czy to się nie zmieni w takie seminarium, którym oczywiście będzie bardzo dużo bardzo rozsądnych i bardzo mądrych wypowiedzi, ale na tym się skończy. Czy to tak?
No ja mam nadzieję, że się na tym nie skończy.
Bo to wszystko trzeba przerobić potem na ustawę, trzeba to wprowadzić w życie. Czy premier powiedział, pani minister, ma pani 2 tygodnie na wypracowanie nowych, może nie tyle ustaw, ale takich zarysów ustaw, co należy zmienić w jakości nauczania w Polsce? Jakiś termin jest wyznaczony?
Będziemy się spotykać w tym tygodniu i w przyszłym, wypracujemy wnioski, będziemy określać możliwe, realne terminy. Ja przypomnę, że zmiany, które nadzorowałam w kształceniu zawodowym, dyskutowaliśmy bardzo długo. Założyliśmy sobie pewne terminy, ale to nie był miesiąc, dwa. Są rzeczy, które można zrobić już teraz i to też określimy, a są rzeczy, które wymagają dyskusji. Oprócz tego, że wypracujemy pewne zadania, działania, to oczywiście muszą być do wszystkiego jeszcze konsultacje społeczne. Być może jest tak, że pomysły są bardzo dobre, ale trzeba na to uzyskać tę zgodę społeczną. Ale dyskutujmy. Ja się cieszę, że powiem tak, że to dobrze, że dzisiaj wszyscy dyskutują o edukacji, tylko z tego muszą być wypracowane wnioski i próba ich zrealizowania. Może trzeba odejść już pewnych utartych schematów, które wydawało się, że nie możemy już od nich odejść, bo tak już było 20 lat temu, czy 18, 10. Być może są zmiany, co do których wystarczy nam odwagi, żeby je przeprowadzić, ale to musimy wypracować konsensus. Szkoda, że mam nadzieję, że związki zawodowe, ZNP i forum przyjdzie na tę rozmowę, bo bez zgody związków zawodowych pewnych zmian nie zrobimy, ale dyskutujmy o tym, pokażmy, gdzie są problemy, żeby te jakoś poprawić. Ja nie chcę powiedzieć, że w polskiej szkole jest źle, tylko chcę powiedzieć, że są rzeczy, na które warto jeszcze raz przemyśleć, przedyskutować. Pierwszy etap reformy jest za nami. Jest bardzo ważny etap zmian w kształceniu zawodowym. Przypomnę, że długo na ten temat dyskutowaliśmy. Ponad 1000 pracodawców. Ja rozmawiałam ze wszystkimi instytucjami związanymi z Ministerstwem z Edukacją. Były samorządy, był Instytut Badań Edukacyjnych, właśnie była Centralna Komisja Egzaminacyjna, był Ośrodek Rozwoju Edukacji, byli dyrektorzy, byli nauczyciele i było ponad 1000 pracodawców i udało się wypracować zmianę. I to trwało parę miesięcy, trwały dyskusje, później parę miesięcy przygotowanie zmian ustawowych. W tej chwili te zmiany są wdrażane. Na efekty też będziemy musieli trochę poczekać, bo to jest edukacja jest procesem.
Te postulaty, które były, postulaty nauczycieli, nie tylko ZNP, ale i Solidarności, czyli biurokracja w szkolnictwie, podstawy programowe, te rzeczy takie bardzo bliskie, fundamentalne i takie, które trzeba rozwiązać jak najszybciej, też będą dyskutowane na którymś z podstolików?
My będziemy ten podstolik, który pracami będę kierować, oczywiście będzie sumował stoliki te wszystkie inne, bo to jakość edukacji to też jest dobrze przygotowany nauczyciel, dobrze usytuowany jego awans i dobrze zmotywowany. To także uczeń i przy uczniu i w tym podstoliku będzie dyskusja na temat modelu absolwenta i podstaw. My nie mówimy, że w tej chwili, panie redaktorze, są złe podstawy, ale trzeba widzieć, co się będzie działo za 4-5 lat i przygotowywać się do zmieniającej rzeczywistości. I te podstawy też będą analizowane, też będziemy na ten temat dyskutować.
Bardzo serdecznie. Rozumiem, że jutro jest ten pierwszy dzień.
Jutro zaczynamy od 11:00. Będzie 5 podstolików, 5 obszarów, które wzajemnie się oczywiście przenikają i ja liczę na owocną dyskusję i liczę na to, że pewne możliwe rozwiązania będziemy jak najszybciej wprowadzać, a te, które wymagają dłuższej dyskusji, to ta dyskusja będzie dalej trwała i z niej mam nadzieję też wypłyną konkretne działania, które będą służyć jakości edukacji, bo to, jak ktoś powiedział, edukacja jest naszym dobrem narodowym i jest ważne, byśmy o niej rozmawiali, tak edukację traktowali.
A co się może kryć pod tym terminem strajk włoski w odniesieniu do nauczycieli, czy jakie mogą być jego konsekwencje?
Ja mam nadzieję, że oprócz takich medialnych nawoływań oraz pewnych może rozgoryczonych wpisów, nie będziemy mieli strajku włoskiego i nauczyciele przy swoich uczniach będą dbać o ich rozwój, bo od tego zależy ich przyszłość, więc to jest bardzo ważne. I myślę, że emocje już powoli opadają, ale to trzeba powiedzieć, że zawsze wyjście ze strajku jest trudne emocjonalnie i też trzeba pozwolić, żeby te emocje wybrzmiały.
Inna grupa zawodowa to pracownicy socjalni. To oczywiście pani minister się tym nie zajmuje, ale też są gotowi do tego, żeby przystąpić do akcji protestacyjnej i tutaj też mogą pojawić się rozmaite problemy z tym związane, bo pracownicy socjalni między innymi są odpowiedzialni za wypłaty 500+ i wyprawki szkolne. Coś pani minister może skomentować w tej sprawie?
Znaczy ja mam nadzieję, że to są tylko zapowiedzi strajków i czy protestów i że do tego nie dojdzie. Dzisiaj wyprowadzamy tutaj sytuację z protestu nauczycielskiego i cieszę się bardzo, że egzaminy się odbyły bez zakłóceń i matura też będzie się odbywała bez zakłóceń i mam nadzieję, że te pieniądze potrzebne Polakom, jak przynajmniej 500+, też będą wypłacane bez zakłóceń, bo one tworzą bezpieczeństwo wielu rodzin, wielu wielodzietnych rodzin. One są bardzo ważne, istotne właśnie, kiedy są wypłacane regularnie bez zakłóceń.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę pani.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.
Wiceminister Edukacji Narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Marzena Machałek była gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:25, a my, proszę Państwa, w Radiu Wnet w piątki mamy listę nieprzebojów. I numer 3 na tej liście. Teraz Państwo posłuchają piosenki. Artysta, autor nazywa się Beck.